Laudetur Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, dziękuję księdzu dyrektorowi za zaproszenie mnie na to sympozjum, by podjąć się rzeczy prawie niemożliwej, to znaczy w krótkim czasie powiedzieć o tak skomplikowanym zjawisku i tak wielowątkowym, jakim jest ideologia genderowa, która jest obecna w naszym życiu. Ideologia gender, a prawda o człowieku, tak zatytułowałem tę moją krótką wypowiedź. I pytanie zadane Jezusowi przez namiestnika rzymskiego Poncjusza Piłata. Cóż to jest prawda? Nigdy nie brzmiało tak dramatycznie jak w naszych czasach. Słowo prawda zawarte w tytule mojego wystąpienia jest w istocie kluczem do właściwej interpretacji próby zrozumienia znaczenia i konsekwencji rewolucji genderowej przedmiotu dzisiejszego sympozjum. Nic nie rodzi się z niczego. Każde zjawisko społeczne, przemiany mentalności, sukcesja kultur i cywilizacji mają swoją długą historię, uprzednie, etapowe uwarunkowania, które przygotowują teren pod teorie i ideologie w zakresie nauk społecznych i szeroko pojętych nauk o człowieku. Skoro człowiek, a za nim rodzina jest drogą Kościoła, streszczam nauczanie Jana Pawła II, Kościół jako mater et magistra z uwagą śledzi meandry ludzkiej myśli, by ukazać ich prawdziwe znaczenie z dala od koniunkturalnych celów. W ten sposób składa hołd blaskowi prawdy. Veritatis splendor. Ewolucja myśli europejskiej od czasów ojców Kościoła do późnego średniowiecza cechowała się możliwie najszerszym spektrum spojrzenia na Kościół i świat, spojrzenia zarówno immanentnego, jak i transcendentnego na człowieka, znajdującego się w centrum stworzonego świata. Tylko w takim spojrzeniu wydaje się on bytem racjonalnym i ekskluzywnie specyficznym, bo nie ma drugiego stworzenia takiego jak człowiek. Stąd ten ekskluzywizm. Bo noszącym w sobie personalistyczny obraz i podobieństwo Boże. Jest bytem zrozumiałym i zarazem naznaczonym sensem istnienia w czasie i przestrzeni. Jego celowość, a więc teleologia, jest jasna, a pochodzenie uwidocznione. Kolejne epoki historyczne, aż po nasze czasy, niosły i noszą sukcesywne zabiegi redukcyjne, zawężające ogląd fenomenu ludzkiego i utrudniające jego racjonalne odczytanie. Pierwszą wyeliminowaną rzeczywistością był sam Kościół jako interpretator objawienia Bożego i całego biblijnego przesłania. Teologia była nadal uprawiana, ale na zwężającym się polu siewu i wzrostu. Odrodzenie oddalało się od Bożego światła, bo to człowiek stawał się jego źródłem, aż do pełni epoki oświecenia. Bóg nadal istniał w umysłach filozofów i uczonych już nie jak ojciec, lecz jako odległy demiurg, konstruktor natury, którego część człowiek stanowił i w nią się wpisywał. Wiek XIX przyniósł dalszą redukcję. Naturę z jej wewnętrzną logiką, logosu, zastąpiła materia fizyko-chemiczna jako surowiec i tworzywo, z której powstało życie i byty biologiczne w procesie samorodnej ewolucji darwinizmu biologicznego, a później zaś społecznego. Epifenomenem tej biologicznej wizji był człowiek obdarzony świadomością w wyniku antropomorfizacji zwierząt. Tu wspominam marksistowską tezę o roli pracy w uczłowieczeniu małpy. Były takie prace, które pamiętam jeszcze z dzieciństwa. Ten sam wiek zrodził ideologię o, jak się okazało, toksycznym charakterze dla wieku XX. I głównymi twórcami byli tak zwani nauczyciele podejrzenia, a więc Karol Marx, Friedrich Nietzsche i Sigmund Freud. To do nich się odwołuje Jan Paweł II w swoich katechezach środowych. Ich człowiek był już pozbawiony Boga i natury w znaczeniu prawa naturalnego, zdany na siebie samego, stający się powoli twórcą samego siebie według autorskich koncepcji określonych promotorów. Przedstawiona skrótowo ewolucja ludzkiej myśli i społecznie upowszechniającej się mentalności jest koniecznym tłem dla zrozumienia procesów, które zachodziły w XX wieku, kształtując obecne globalizujące prądy. Ewolucja ta polega na ciągłym odchodzeniu od zewnętrznych determinantów ludzkiego istnienia, Boga i natury, a więc prawa Bożego i naturalnego, na rzecz wzrastającej autonomizacji człowieka, utożsamianej z jego wyzwoleniem i samotworzenia. Będziecie jako bogowie. Człowiek oderwany od swojej kultury staje się produktem samego siebie, czyli wytworem wytworzonej kultury. To nie jest tautologia, ale być wytworem wytworzonej kultury jest zdwojeniem tego, co się dzieje. Bliższe uwarunkowania teorii gender pochodzą ze zradykalizowanego feminizmu XX wieku. Koncentrował się on już nie na rewindykacjach socjalnych i obywatelskich, na przykład prawa do głosowania, lecz na wyzwoleniu kobiety od jej roli i misji żony i matki. Twórcami radykalnego feminizmu były Margaret Sanger, Emma Goldman. Ich uczennice i promotorzy zakładali organizacje mające na celu zasadnicze wyzwolenie kobiet, jak Światowa Liga Reformy Seksualnej, powstała w Londynie w 1929 roku, czy Międzynarodowa Federacja Planowania Rodzicielstwa, IPPF, które powstało w Bombaju w 1952 roku i które w Polsce działa pod nazwą Towarzystwo Rozwoju Rodziny, którego przewodniczącą jest słynna pani Wanda Nowicka. Radykalny feminizm, czerpiący obficie z dorobku filozofów i ideologów rewolucji kulturowej, a więc Herbert Marcuse, Jacques Lacan, Michel Foucault, Jacques Derrida czy Judith Butler. Cytuję te nazwiska, żeby studenci mogli sobie wyklikować przynajmniej tyle i się zapoznać z ich działalnością. A więc o tych filozofach i ideologach rewolucji kulturowej oraz nierzetelnych i zmanipulowanych badań socjologicznych dotyczących zachowań seksualnych, a mianowicie Alfreda Kinseya, dokonał syntezy marksizmu i freudyzmu w odniesieniu do ludzkiej płciowości, relacji kobiet i mężczyzn. I ten radykalny feminizm, bo o nim mowa, otrzymał też techniczny instrument, bez którego rewolucja genderowa nie byłaby możliwa. Skoro bowiem ciężarem i nieszczęściem kobiet miało być uzależnienie od prokreacji, zatem walka z jej przyczyną, a więc płodnością, i z jej skutkiem, a więc poczętym dzieckiem, tak zwanej niechcianą ciążą, znalazły rozwiązanie w systemowej i systematycznej, antykoncepcji hormonalnej i powszechnym dostępem do technik aborcyjnych. Antykoncepcja nie jest tylko techniką regulacyjną, lecz radykalnym oddzieleniem dwóch powiązanych fizjologicznie funkcji – seksualnej i prokreacyjnej. Sięga ona bardzo głęboko w jedność psychofizyczną kobiety, o czym przypomniał Jan Paweł II, mówiąc o różnicy antropologicznej, a zarazem moralnej, jaka istnieje między środkami antykoncepcyjnymi, a odwołaniem się do rytmów okresowych. Chodzi tu o różnicę znacznie większą i głębszą, niż się zazwyczaj uważa, która w ostatecznej analizie dotyczy dwóch nie dających się z sobą pogodzić koncepcji osoby i płciowości ludzkiej. Antykoncepcja, burząc jedność osobową duszy i ciała, uderza w samo dzieło stwórcze Boga, w najgłębszym powiązaniu natury i osoby. To są słowa Jana Pawła II, na ogół niecytowane i zapomniane. Konceptualizacja teorii gender dokonała się do końca lat 80. ubiegłego wieku. Jej początki jednak sięgały lat 50., kiedy amerykański psycholog John Money dowodził, że zróżnicowanie kobiet i mężczyzn wynika bardziej z wychowania niż z biologii. Wtórował mu psychoanalityk Robert Stoller, główny promotor separacji płci i współtwórca gender. Te badania wychodziły oczywiście od sytuacji zaburzeń genetycznych, które prowadziły do konieczności określenia płci w niektórych zaburzeniach znanych nam, ale poszły tak daleko, że oderwały się od przedmiotu swoich badań. Samo słowo jest pochodzenia, słowo gender, jest pochodzenia angielskiego i oznacza rodzaj gramatyczny, ale też i płeć męską lub żeńską. Najczęściej nie jest tłumaczone w innych językach, stając się nazwą własną zarówno teorii, jak i jednobrzmiącej ideologii gender. Na czym ona polega i co oznacza? Pierwszym aksjomatem gender jest minimalizacja płci biologicznej, której nazywa się po angielsku seks. Jest ona czymś drugorzędnym, wręcz przypadkowym i nie powinna determinować świadomego, psychicznego przeżywania tożsamości płciowej. Jest ona bowiem wynikiem przypisanej przez społeczeństwo roli poprzez stereotypy i ostatecznie przedmiotem wyboru zainteresowanych, a nie determinacji otrzymanej w poczęciu i urodzeniu. Życie płciowe powinno zatem cieszyć się absolutną autonomią i być radykalnie oddzielone od prokreacji. Drugim aksjomatem jest likwidowanie różnic płciowych, które sprzeciwiają się równości, wolności wyboru i samostanowieniu. Dokonuje się ono w istocie przez feminizację mężczyzn i maskulinizację kobiet. Teoria gender wprowadziła ideę walki klas między uciskanymi kobietami i wykorzystującymi je mężczyznami na wzór relacji właścicieli i proletariatu. To jest neomarksizm w dość czystej postaci i walka klasowa, tylko która przebiega właśnie między mężczyznami i kobietami. Maskowanie różnic płciowych jest drogą do równości praw i zadań. Wreszcie tożsamość płciowa może być zmienna i zamienna. heteroseksualna, biseksualna, homoseksualna, transseksualna, przy ciągłej możliwości zmiany orientacji. I na podstawie tych określeń i tych orientacji mówi się nie o jednej tożsamości genderowej, ale o wielu tożsamościach, o wielu ideologiach genderowych. Życie płciowe i współżycie seksualne jest całkowicie, jak powiedzieliśmy, oddzielone od prokreacji, funkcjonuje osobno i autonomicznie. Jego celem jest realizacja popędów w poszukiwaniu satysfakcji. Zatem tożsamość płciowa partnera jest drugorzędna. Nie musi tym bardziej zakładać fidelizacji, a więc trwałości związku. Ma cele doraźne i przejściowe, zmienne i krótkotrwałe. Od konceptualizacji teoria gender przeszła do aktywnej i agresywnej ideologizacji. Stała się orężem walki społecznej, swoistej walki klasowej, narzuconej całemu społeczeństwu. By swe cele osiągnąć, musi uciec się do dekonstrukcji istniejących struktur społecznych, w pierwszym rzędzie dekonstrukcji rodziny jako instytucji opresyjnej. Terminologia genderowa winna zatem wyrzec się i usunąć ze słownictwa takich pojęć jak określeń jak ojciec, matka, mąż, żona, syn, córka, brat lub siostra na rzecz mało precyzyjnych i rozmytych określeń typu rodzic A i rodzic B, bez wyraźnej determinacji płciowej. Kościół katolicki jest identyfikowany jako jedna z głównych instytucji strukturalnej opresji i przeszkoda w ogłoszonym postępie globalnym. A więc niechęć, wrogość w stosunku do rodziny towarzyszy niechęci, wrogości do Kościoła katolickiego. Narzędziem ofensywy ideologicznej stały się jeszcze raz radykalne feministki. Bella Abzug, to nazwisko trzeba zapamiętać, założyła w 1990 roku kobiecą organizację środowiska i rozwoju, WEDO, z angielskiego skrótu, dla walki o polityczne cele wyznawanej ideologii. Chodziło o przejście od teorii do praktyki. Ona też powołała do istnienia Komitet Kobiet w 1992 roku, którego echem jakimś odległym jest ten Polski Kongres Kobiet, by ruchy feministyczne i libertyńskie, organizacje pozarządowe poprzez tak zwany ruch społeczeństwa obywatelskiego przejąć władzę lub uchwycić stery w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Stało się to na konferencjach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kairze w 1994 roku, który uchwalił tak zwane prawa reprodukcyjne, i w Pekinie, który zoficjalizował ideologię gender. Ideologia gender stała się obowiązującą doktryną we wszystkich agendach ONZ i przenika wszystkie jej dziedziny aktywności, polityczną, ekonomiczną, społeczną i kulturalną. To się nazywa gender mainstreaming. Cała zorganizowana maszyneria jest spójna i dotarta już. Obowiązuje specyficzny język urzędowy używany w dokumentach i założeniach oraz projektach. W jej duchu zredagowane są milenijne cele rozwoju. Istnieje mechanizm nadzoru wdrażania wzmocniony przez plejadę stowarzyszonych organizacji pozarządowych. Obserwujemy drugą falę aplikacji ideologii genderowej, tym razem na poziomie Unii Europejskiej. Ta słynna konwencja o przemocy jest właśnie typowym dokumentem genderowym, który w sposób niezbyt ujawniony chciał wprowadzić założenia genderowe do polskiego prawodawstwa. W ostatnich latach doszło do ideologicznej radykalizacji. Jest to teoria queer. Jawi się ona w postaci swoistego, to tak nazwałem, delirium i fantasmagorii, negujących strukturę biologiczną płci i wszystkie normy i ograniczenia w życiu jednostki zamkniętej w skrajnym, pozbawionym istoty rzeczy subiektywizmie. Szereg uczelni, w tym w Polsce, podjęło queer studies jako nową dyscyplinę naukową. Ich wartość jest jeszcze mniejsza niż dawne katedry nauk marksizmu i leninizmu. Teoria queer zapowiada prawdopodobnie autodestrukcję omawianych ideologii i powrót do zdrowego rozsądku, bo ona już graniczy z szaleństwem, prawdę mówiąc. Ostatnie badania socjologiczne w USA na to wskazują. Queer mówi, że również nie tylko te elementy ideologii gender są, pochodzą z wyboru poszczególnych osób, a więc są natury kulturalnej, socjologicznej, a nie biologicznej determinacji. I również w tym wypadku różnice płciowe biologiczne są też, nie wiem dlaczego, w queer uznawane za produkt socjologiczny, a nie biologiczny. Więc to jest zupełne ignorowanie faktu posiadania ciała biologicznie określonego. I konieczny jest powrót do problemu prawdy, od którego zacząłem. Odejście od prawdy obiektywnej było, jest i będzie klęską człowieka i jego zniewoleniem. Gender jest najpierw negacją Bożego planu stworzenia i relacji człowieka do bytów go otaczających. Jest swego rodzaju paradygmatem obsesyjnym, gdzie w centrum, jak to już jest w ideologii queer, jest akt seksualny. On jest podstawowym, fundamentalnym aktem istoty człowieka. Gender jest zatem negacją struktury miłości, którymi są małżeństwo mężczyzny i kobiety w ich równej godności i nadzwyczajnej, ciągle odkrywanej komplementarności. Jest zaprzeczeniem rodziny, najstarszej i absolutnie oryginalnej struktury miłości i życia. We wszystkich cywilizacjach, we wszystkich kulturach od niepamiętnych czasów rodzina istniała i istnieć będzie. Gender wyczerpuje znamiona herezji antropologicznej, tak to nazywam, o niezwykle niebezpiecznych skutkach. Można ją nazwać herezją rozszczepieniową, czyli schizoidalną. Oddziela ona nie tylko stworzenie od stwórcy, osobę od natury, jednostkę od wspólnoty, osobę od aktu tej osoby, człowieka historycznego od przeszłości i przyszłości, ale rozbija także fundamentalną harmonię, komplementarną jedność kobiety i mężczyzny i w końcu rozdziela jedność psychofizyczną człowieka jako osoby i jednostki. Uniemożliwia zatem realizację Bożego planu zbawienia człowieka, skoro przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę. To jest końcowe stwierdzenie adhortacji apostolskiej Familiaris Consortio. I zakończyłem mój wykład takim hasłem Spes Salvi, a mianowicie nadzieja nas wyzwoli. I są już w tej chwili pierwsze jaskółki tej nadziei. Jak powiedziałem, ideologia gender zmierza ku autodestrukcji. Ona już jest takim szaleństwem, że po prostu przeciwstawia się elementarnemu doświadczeniu człowieka i będzie odrzucona. I to właśnie wskazują badania socjologiczne w Stanach Zjednoczonych. Jest poszukiwanie sensu rzeczy. Jest poszukiwanie bardzo podstawowego doświadczenia człowieka, nie tylko w teraźniejszości, ale i w przeszłości. I też się odkrywa, że jednak różnicowanie płciowe nie jest tylko dostrzegalne na poziomie genitalnym, ale również struktury mózgowe. I tutaj badania neurofizjologiczne pokazują, że struktury nerwowe są równie specyficzne. Jest mózg kobiety i jest mózg mężczyzny. I do tych mózgów adresuję ten krótki wykład, którego zadaniem było zachęcenie do badania problemu, bo to jest również ciekawe z punktu widzenia fenomenologii nauk, do czego można dojść, gdy się traci właściwą perspektywę ontologiczną i metafizyczną. Jest to jednocześnie klucz do zrozumienia tego, co się dzieje wokół nas. Panseksualizm, jaki panuje, ta fiksacja na akcie seksualnym, który ma charakter pornograficzny już w tej chwili właściwie, powoduje, że jest to ideologia naprawdę toksyczna i ideologia, która nie ma przyszłości. Szczęść Boże.